Dzień dobry, Bogusław Wichrowski, Małgorzata Maksim. Kłaniamy się w to kolejne sobotnie przedpołudnie w programie Dom i Ogród. Spotykamy się na antenie Polskiego Radia Lublin w każdą sobotę po godzinie 11. A czym zajmiemy się dziś? Tym razem powiemy o tym, co zrobić z drzewkiem choinkowym po świętach, gdzie je wyrzucać, ale też jak można zagospodarować to cenne igliwie. A sposobów na wykorzystanie jest wiele, chociażby do tworzenia preparatów do pielęgnacji skóry, ale o tym za chwilę. W drugiej części programu będzie też o roślinach, które warto uprawiać w ogrodzie. Tym razem bohaterem będzie dereń, krzew lub drzewko ozdobne, w zależności od tego, jak zostanie poprowadzone, a to roślina o bardzo wartościowych owocach. Również będziemy zachęcać Państwa do tworzenia kompostowników z korzyścią dla środowiska, ale też i dla portfela, bo w takim przypadku możemy mniej zapłacić za odbiór odpadów. Jeszcze przypominam adres mailowy, pod którym można się z nami kontaktować: domiogrod@radio.lublin.pl. Tu właśnie przyjmujemy Państwa pytania do naszych ekspertów, a także wszelkie informacje i Państwa doświadczenia związane z domem i ogrodem, które można przekazać za naszym pośrednictwem innym słuchaczom. Dom i Ogród do 12. Zapraszamy.
Dom i Ogród.
Co roku po świętach zastanawiamy się, co zrobić z choinką, zarówno żywą, jak i sztuczną. Oczywiście pierwsza kwestia to wyrzucić i tutaj ważne jest miejsce, bo nie może być to przypadkowe, nie możemy wyrzucać gdziekolwiek. Ale zanim o tym powiemy, warto najpierw zastanowić się nad tym, czy nie można jej jakoś zagospodarować. Jak się okazuje, można i jest wiele sposobów, bo to roślina niezwykle wartościowa, ma wiele wartości odżywczych, ma też zastosowanie w ziołolecznictwie, ale z takim zastosowaniem doustnym musimy być ostrożni i zdecydowanie poradzić się lekarza czy specjalisty od żywienia. My zajmiemy się kwestią zastosowania zewnętrznego, bo jak się okazuje, igły z tych drzew iglastych można przerabiać na różne sposoby i wykorzystywać chociażby do pielęgnacji skóry. I tutaj możemy wykorzystywać każdy rodzaj igieł, bo pamiętajmy, że to tak zwane drzewko choinkowe to zwykle świerk, jodła czy sosna, które różnią się między innymi wielkością igieł czy intensywnością aromatu. Tak czy inaczej możemy z nich wykonywać preparaty odżywcze, w tym maseczki, toniki czy również kule do kąpieli. Jeżeli mówimy o tych kulach do kąpieli, tutaj przyda się soda oczyszczona, umyte, zmielone igły sosny albo drobno pocięte, do tego skrobia ziemniaczana czy mąka ziemniaczana. Kukurydziana może być też, coś co zagęści. Do tego dorzucamy kwasek cytrynowy, olej, kilka kropel jeszcze dodatkowo olejku sosnowego, trochę wody. To wszystko mieszamy do uzyskania oczekiwania konsystencji, formujemy takie kule. Jeżeli coś jeszcze jest nie tak albo za mało czegoś, za dużo, to możemy dodać i sody, i wody, i skrobi. Potem odstawiamy takie kule na cały dzień, żeby wyschły, a gotowe wrzucamy potem do kąpieli. Jeżeli interesuje nas maseczka do twarzy, to musimy rozbić kurze białko i do tego właśnie dodać garść takich umytych, upieczonych, czy też wysuszonych w temperaturze do 50 stopni w piekarniku igieł i taka maseczka jest wskazana na podrażnioną skórę. W przypadku toników z kolei musimy takie opłukane, wysuszone igły zagotować, ostudzić, odcedzić i dodać octu jabłkowego, który odświeży naszą skórę. Taki preparat wlewamy do butelki z atomizerem, który pozwoli nam rozpylić tonik na dłoniach, potem właśnie wcieramy. Tylko musimy pamiętać, że takie naturalne specyfiki, bo one są bez konserwantów, możemy w lodówce przechowywać nie dłużej niż 14 dni. I jeszcze warto z takiego igliwia choinkowego też stworzyć olejek do nacierania, do masażu, jako taką miksturę na celulit chociażby. A w tym celu też takie umyte, wysuszone, zmielone igły zalewamy jakimś delikatnym, zapachowo i smakowo olejem. Zalewamy te igły w słoiku, codziennie potem potrząsamy i po takich 14 dniach będzie gotowe, potem odcedzamy i używamy do smarowania jako naturalny olejek do masażu. To tylko niektóre możliwości wykorzystania właśnie takiego iglastego surowca. Jeżeli jednak nie mamy czasu czy zamiaru wykorzystywać igliwia właśnie w taki sposób, musimy takie drzewko wyrzucić, ale warto pamiętać, że urzędy gmin, które prowadzą wywóz odpadów, odbierają takie poświąteczne drzewka, bo nie mogą one trafiać na wysypisko, ani te sztuczne, ani te żywe. W każdej gminie wygląda to podobnie. Na przykład poświąteczne choinki od mieszkańców Lublina odbierane są jeden raz w styczniu, jeden raz w lutym, zgodnie z harmonogramem takiego odbioru. Osoby zainteresowane powinny wypełnić elektroniczny formularz zapytania. zapotrzebowania dostępny na stronie firmy odbierającej odpady w danym sektorze albo zgłosić taką usługę telefonicznie. W obydwu przypadkach nie później niż 3 dni przed terminem odbioru wynikającym z harmonogramu. Dodatkowo choinki poświąteczne będą też odbierane na zasadach przewidzianych dla odpadów wielkogabarytowych. Mówi dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin Marta Smalchudzik.
Oczywiście jak co roku, jeśli mamy choinki w postaci żywego drzewka, to odbieramy je, jeśli mieszkaniec nie ma co z tą choinką zrobić, znaczy nie może jej w jakikolwiek sposób wykorzystać, na przykład poprzez kompostowanie, to wówczas odbieramy je w terminach dla odpadów wielkogabarytowych. To zarówno w domkach, jak i w zabudowie wielorodzinnej. Wystawiamy choinki, informujemy tak zgodnie z regulaminem na 3 dni przed tym terminem, że taki odpad jest do odebrania i oczywiście firmy odbierają to w ramach tak zwanych wystawek. Sztuczną choinkę traktujemy również jako odpad wielkogabarytowy, także należy ją wystawić w formie wystawki po prostu. Nie wrzucamy jej do pojemnika na tworzywa sztuczne. Także te choinki po prostu trafiają, one są najczęściej, to są duże gabarytowe odpady, więc one po prostu są również wystawiane w formie tych wystawek, o których powiedziałam. Także obojętnie, czy one są żywe, czy są plastikowe, a już zużyte i nie nadają się do użytku, również należy wystawić jako odpad wielkogabarytowy.
Tak więc choinki nie mogą trafiać na wysypiska, dlatego nie możemy wrzucać ich do pojemnika, do śmietnika, ani do frakcji zmieszanej, ani do bio, czy też do frakcji tworzyw sztucznych. A co powinno trafiać do tych poszczególnych frakcji, o tym po przerwie.
Dom i ogród.
Choinki już wiemy, to odpad wielkogabarytowy, a co trafia do poszczególnych frakcji? Przypomnijmy niektóre zasady segregacji odpadów.
Mamy w tej chwili selektywność zbiórkę u źródła na frakcje. Papier i tektura to jest pojemnik niebieski bądź worek niebieski. Mamy frakcje tworzywa sztuczne i metale i to jest pojemnik i worek żółty. Mamy frakcje na szkło, jest to pojemnik bądź worek zielony i mamy frakcje odpadów biodegradowalnych pochodzących z gospodarstw domowych w postaci najczęściej resztek jedzenia, z tym, że chciałabym zaznaczyć, co istotne i co podkreślamy, że nie wrzucamy tutaj kości, ości i odpadów pochodzenia zwierzęcego, czyli wszelkich wędlin, mięsa. Te odpady powinny trafić do pojemnika bądź worka na odpady zmieszane. Jeśli chodzi o sam system odbioru, czyli podział frakcji bio na odpady zielone i biodegradowalne, to w nazewnictwie troszeczkę się to zmieniło, jeśli chodzi o regulamin utrzymania czystości porządku, ale sam system odbioru jest taki sam, czyli oddzielnie odbieramy odpady tak zwane zielone, które teraz nazywają się bioodpadami pochodzącymi jakby z terenów zielonych i wszelkich odpadów z tym związanych. Natomiast oddzielnie odbieramy odpady bio, to co wspomniałam, czyli z gospodarstw domowych, wytwarzane najczęściej z odpadów kuchennych.
Co zatem trafia do bio?
Jeśli chodzi o odpady bio, to są to najczęściej, tak jak powiedziałam, resztki jedzenia, ale głównie są to na przykład obierki od ziemniaków, tak? Czy jakieś resztki warzyw, resztki owoców, czy resztki innego jedzenia, z wyjątkiem właśnie mięsa, kości, ości. Mogą się tam również znaleźć na przykład torebki po herbacie, czy na przykład skorupki jajek. Tu jest taki wyjątek, ponieważ nie wszyscy, w różnych systemach to różnie wygląda w poszczególnych miastach. My kwalifikujemy skorupki jajek jako również odpady bio. I to w skrócie.
Tutaj też nie wrzucamy resztek roślin, bo one trafiają do zielonych.
Ta druga część, czyli to, co odbieramy z osiedli mieszkaniowych, najczęściej jest to odbierane w taki sposób, że są podstawiane duże kontenery i te odpady na przykład w postaci skoszonej trawy, czy jakichś niewielkich gałązek, czy jakichś resztek roślin z pielęgnacji, tam w tych pojemnikach są umieszczane. Natomiast w zabudowie jednorodzinnej mamy oczywiście stosowne worki, tak? Czyli worki na tą frakcję dotychczas zieloną, a teraz będzie się ona tylko inaczej nazywała, czyli to będą bioodpady, ale te również w tym samym zakresie, czyli będą to również odpady pochodzące z koszenia, resztki roślin jakieś z ogródka, czy jakieś z pielęgnacji terenów zielonych, niewielkie gałązki, które tam się do tego worka mogą pomieścić. Nie są to oczywiście duże konary drzew czy drzewa, bo tutaj system nie obejmuje tego typu odpadów. Natomiast oczywiście ten system, tak jak powiedziałam, oprócz nazewnictwa pozostaje w tym zakresie bez zmian. Do tworzyw sztucznych oczywiście wszelkie butelki plastikowe, oczywiście zgniecione, najlepiej ze zdjętym korkiem. Jeśli się tak nie stanie, jeśli wrzucona zostanie butelka z korkiem, też oczywiście nic się nie stanie, ale zwiększa to objętość po prostu. Tutaj staramy się też o to, aby tą objętość jak najbardziej zmniejszać. W związku z tym zgniatamy, odkręcamy korek. Trafiają tam, tak jak powiedziałam, te wszystkie kartoniki, czyli odpady wielomateriałowe również, metale w postaci puszek. Teraz jeśli chodzi o te wszystkie butelki plastikowe, na przykład po kosmetykach, po innych jakichś płynach, tak, które wykorzystujemy na przykład w gospodarstwie, płynach do mycia naczyń, czy jakichś innych różnych z gospodarstwa domowego butelkach plastikowych. To wszystko wrzucamy do tworzyw sztucznych. Opróżniamy tylko zawartość, nie ma potrzeby takiej, żeby płukać te opakowania, szczególnie te wszystkie kubeczki po jogurtach, po śmietanie. Należy tylko opróżnić zawartość. Nie ma potrzeby, aby je dokładnie myć, bo przez to zużywamy dodatkowo wodę. To też nie jest proekologiczne, więc zachęcamy do tego, aby tylko opróżnić zawartość. I jeśli chodzi o tworzywa sztuczne, to tutaj oczywiście będą też różne elementy plastikowe w postaci na przykład jakichś plastikowych zabawek, czy jakieś elementy plastikowe w innych opakowaniach, jeśli dadzą się one rozdzielić. Bo często są opakowania, które składają się z kilku rodzajów, na przykład tworzywo sztuczne plus szkło czy inne, to wtedy wyrzucamy to do zmieszanych. Tam, gdzie nie da się tych elementów rozdzielić, wyrzucamy wtedy to opakowanie do zmieszanych. Tam, gdzie da się te elementy w jakiś sposób rozdzielić, na przykład tworzywa sztuczne szkło, wówczas rozdzielamy i wrzucamy do właściwych pojemników.
A do zmieszanych oczywiście trafia wszystko to, co nie pasuje nam do innych frakcji, to czego się nie da podzielić, czego się nie da zakwalifikować. Wszystkie wielkomateriałowe, wszystko to, co nie może trafić do innych frakcji. A mówiła dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin, Marta Smalchudzik.
Dom i ogród.
W naszych programach podpowiadamy także, jakie rośliny warto zaprosić do swojego ogrodu, które warto uprawiać w ogrodach, czy też na kuchennych parapetach, to w przypadku roślin zielarskich, bardzo wartościowych. A dziś powiemy o pewnym krzewie, czy też małym drzewku, w zależności od tego, jak zostanie poprowadzone, a mowa o dereniu, o czym dr Iwona Szot z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
Ostatnio coraz większym zainteresowaniem cieszy się roślina do tej pory mało znana, dereń jadalny, aczkolwiek nie jest to nowa roślina, bo znana już od przynajmniej 200-300 lat, sprowadzona na tereny polskie przez właścicieli dworów, pałaców, czyli właśnie taka roślina sadzona w sadach pańskich, dworskich i w związku z tą właśnie dworskością została unicestwiona tuż po wojnie, także teraz mamy już tylko egzemplarze z tych starych dereni, natomiast cieszy się rosnącą popularnością z tego względu, że raz, że jest bardzo dobrze przystosowana do naszych warunków, chociaż pochodzi z basenu Morza Śródziemnego. Naturalne tereny występowania to jest Turcja, Anatolia, w Chorwacji, w terenach na wysokim poziomie może znaleźć tę roślinę, ale bez problemu jest w stanie przetrwać mrozy panujące w Polsce, chociaż kwitnie bardzo wcześnie. Można powiedzieć, że jest to najwcześniej kwitnąca roślina owocodajna po Leszczynie, bo kwitnie w końcu marca, na początku kwietnia, mniej więcej wtedy, kiedy forsycja. I też kwitnie na żółto, przed rozwojem liści, więc jest to dekoracyjny krzew, bądź też drzewo, w zależności od tego, jak się poprowadzi w ogrodzie. Więc może służyć za wspaniałą ozdobę właśnie w tym okresie, kiedy większość drzew jest szare, pozbawione liści. I dodatkowo jest roślina chętnie oblatywana przez owady, jeżeli temperatura sprzyja oblotowi, bo jest to roślina owadoprzyjna. pylna. Także też może służyć jako wczesny pożytek dla pszczół. Ale nie ze względu na wartości ozdobne warto zainteresować się tą rośliną, tylko właśnie ze względu na owoce. Owoce są jadalne i mają nawet oprócz wartości odżywczych prozdrowotne właściwości, które wynikają z faktu, że jest to owoc stosunkowo bogaty w witaminę C, ale przede wszystkim w irydoidy, które już naukowo dowiedziono, mają właściwości lecznicze, jeżeli chodzi o układ moczowy, głównie nerki. I nawet we Wrocławiu opatentowano sposób uzyskiwania kwasu laganowego właśnie z owoców derenia.
Owoce wartościowe, a jak zastosować, jakie zastosowanie mają owoce derenia?
Oczywiście takie tradycyjne wykorzystanie owoców derenia to jest dereniówka. W zasadzie ludzie nie wiedzą, jak wygląda owoc derenia, ale wszyscy słyszeli właśnie o dereniowej nalewce. Ale nie tylko. Owoc możemy wykorzystywać tak jak każdy owoc pestkowy, bo to jest właśnie owoc, który w środku, tak jak wiśnia, jak śliwka, posiada pestkę, chociaż nie należy do rodziny różowatych, rodzina dereniowate, ale podobny bardzo właśnie w swojej budowie do wspomnianych owoców i można wykorzystywać po wydrylowaniu do sporządzania różnego rodzaju konfitur, marmolat. Konfitury są bardzo wytrawne i nadają się jako dodatek nie tylko do deserów, ale także do dań mięsnych, tak może zastępować żurawinę do serów, także szerokie zastosowanie. I jeszcze tutaj próbujemy opracować jeszcze inne sposoby wykorzystywania owoców, bardzo dobry owoc do kandyzowania i do stworzenia tak zwanego pestilu, czyli to jest taka już zapomniana u nas metoda przetwarzania owoców, tak zwana skórka. Odseparowuje się miąższ od pestki, rozdrabnia się ten miąższ, dodaje się cukru, bo akurat dereń wymaga troszeczkę cukru, bo jest to owoc o dość wysokiej kwasowości i potem można na papierze pergaminowym rozlać cienką warstwę tego miąższu z cukrem i wysuszyć w temperaturze 100 stopni. Jest to doskonała alternatywa dla żelek, bo tego typu właśnie jest to produkt, który właśnie może z czasem, jeżeli przyzwyczajimy zwłaszcza nasze pociechy, które uwielbiają żelki sztucznie barwione, właśnie służyć jako taka zdrowa przekąska.
A już po przerwie powiemy o tym, na co zwrócić uwagę, gdy będziemy nabywać sadzonki derenia, bo to jest tutaj bardzo ważne, a także jakie warunki mu zapewnić, aby zdobił nasz ogród.
Dom i ogród.
Owoce derenia wspomagają w wielu schorzeniach, łagodzą stany gorączkowe, ułatwiają trawienie, obniżają ciśnienie, działają również antyalergicznie czy przeciwgrzybiczo. Możemy je wykorzystywać na różne sposoby, jak słyszeliśmy, ale jeszcze niedojrzałe owoce derenia można też kisić w solance. Otrzymamy wtedy taki produkt bardzo podobny do oliwek. Zanim jednak kupimy takie sadzonki derenia, warto wiedzieć więcej o sposobie ich otrzymywania, a o tym może świadczyć chociażby cena.
Wybierając, zapraszając dereń do swojego ogrodu przydomowego, warto zwrócić uwagę na jakość materiału nasadzeniowego, żeby to nie była siewka, czyli roślina uzyskana z siewu, z nasion, dlatego że raz, że nie będziemy mogli kupić jakiejś konkretnej odmiany, bo rośliny rozmnażane z nasion nie powielają cech tej rośliny, z której dany owoc pochodzi. Dwa, że późno drzewo wejdzie w okres owocowania. Może to być ponad 8 lat po posadzeniu, zanim doczekamy się pierwszych owoców. Inną metodą rozmnażania, wypróbowywaną w przypadku derenia, jest uzyskanie materiału nasadzeniowego z sadzonek, czyli metoda wegetatywna, i ta już umożliwia uzyskanie takiego samego potomstwa, czyli można w ten sposób rozmnażać odmiany. Aczkolwiek bardzo trudno jest ukorzenić sadzonki. Właśnie tutaj charakteryzują się słabą zdolnością do ukorzeniania i ten procent ukorzenienia jest stosunkowo niewielki. Także ciężka metoda rozmnażania wegetatywnego. Najlepszą metodą rozmnażania wegetatywnego, która umożliwia uzyskanie, rozmnożenie odmian, to jest okulizacja. Tutaj stosuje się dwa elementy, podkładkę i nakłada się na tą podkładkę oczko odmiany szlachetnej. Podkładkę stanowi dereń jadalny. Natomiast, no i właśnie mówię, tutaj już można rozmnażać konkretne odmiany, które tego typu materiał nasadzeniowy zapewnia nam owocowanie już praktycznie w drugim roku po posadzeniu. dlatego że to bardzo przyspiesza zakładanie pąków kwiatowych. I ta metoda jest metodą najlepszą, służącą do rozmnażania derenia, ale jest długotrwała, dlatego że aby uzyskać siewkę derenia jadalnego, musimy mieć dwuletni okres chłodu, czyli nasienie, aby mogło wykiełkować, musi być dwa razy poddane temperaturze, przynajmniej te 4 stopnie Celsjusza. To nie musi być mróz, ale właśnie taka niska temperatura. Dopiero po tym okresie nasienie przychodzi okres przelegiwania, czyli jest zdolne do wykiełkowania, wytworzenia systemu korzeniowego i potem, jak uzyskamy siewkę, musimy mieć przynajmniej jeden okres wzrostu, jeden sezon poświęcony na wzrost tej siewki, aby móc przeprowadzić okulizację. Także uzyskanie okulanta derenia jadalnego trwa bardzo długo, stąd też sadzonki nie są tanie. I tak możemy rozróżnić właśnie praktycznie, jaki to jest rodzaj materiału nasadzeniowego.
Mamy i droższe, i tańsze. Te droższe mogą kosztować powiedzmy 50-60 zł i więcej, a te tańsze na przykład 16. 20. Także możemy to rozróżnić, w jakiś sposób zostały wytworzone takie sadzonki, o czym mówiła dr Iwona Szot, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazy Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. A jeszcze dodam, że wart uwagi jest też inny krzew, rokitnik, ten również ma znakomite owoce, które są bardzo wartościowe, zawierają witaminy, mikroelementy, pektyny, różne kwasy organiczne, także warto się tymi owocami zainteresować.
Dom i ogród.
Coraz więcej gmin stawia na ekologię i zachęca mieszkańców do zachowań proekologicznych. Między innymi wprowadzane są zasady obniżenia opłat w zamian za zakładanie kompostowników. Jak to wygląda, jakie są zasady? O tym Monika Głazik z Biura Prasowego Kancelarii Prezydenta Urzędu Miasta Lublin.
Zachęcamy mieszkańców Lublina do zakładania przydomowych kompostowników. Jest to zarówno ukłon w stronę środowiska naturalnego, ale też sposób na zmniejszenie opłaty za odbiór odpadów komunalnych. Obecnie na terenie Lublina deklaracje o posiadaniu kompostownika złożyło 566 gospodarstw domowych. Osoby, które kompostują we własnym zakresie bioodpady kuchenne, a także części roślin z przydomowych ogrodów, mogą skorzystać z ulgi w opłacie w wysokości 5 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego. Do przyjęcia takiego rozwiązania zachęcamy zwłaszcza osoby posiadające duże ogrody, trawniki, z których skoszoną trawę, zebrane liście czy części roślin można we własnym zakresie zagospodarować i wykorzystać ekologicznie. Możliwość zmniejszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi została wprowadzona uchwałą Rady Miasta Lublin z 2020 roku. Właściciel domu jednorodzinnego powinien w deklaracji składanej do urzędu poinformować, że korzysta z kompostownika. Nową deklarację o wysokości opłaty można składać za pośrednictwem poczty lub też bezpośrednio w Wydziale Ochrony Środowiska przy ulicy Zana lub w jednym z biur obsługi mieszkańców. Przypominamy, że do kompostowania powinny trafiać takie odpady kuchenne jak skorupki jaj, fusy z kawy, herbaty, resztki owoców i warzyw, a także resztki roślinne, pozostałości po pieleniu, koszeniu czy cięciu roślin. Natomiast do kompostownika nie wolno wrzucać odpadków pochodzenia zwierzęcego, jak kości czy też mięso. Te odpady trafiają do pojemników na odpady zmieszane. Jednocześnie przypominamy, że w przypadku złożenia deklaracji o posiadaniu przez mieszkańców kompostowników i kompostowaniu w nich bioodpadów, ta sytuacja może być sprawdzana przez urząd i aktualnie na terenie Lublina trwają kontrole kompostowników prowadzone przez pracowników urzędu oraz funkcjonariuszy Straży Miejskiej Miasta Lublin. Ich celem jest przede wszystkim sprawdzenie, czy w gospodarstwie domowym rzeczywiście zlokalizowany jest kompostownik, a także, że są w nim kompostowane bioodpady. Przypominamy, że właściciele nieruchomości, którzy zadeklarowali posiadanie i używanie skompostownika, nie mogą oddawać frakcji bio. W przypadku, kiedy właściciel nieruchomości nie kompostuje, a deklaruje prowadzenie takiej czynności, może on się liczyć z możliwością utraty zwolnienia z części opłaty, a także nałożeniem mandatu karnego. Wszystkie te zasady, które dotyczą posiadania kompostowników przez mieszkańców zabudowy jednorodzinnej, są określone w aktualnym regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lublin.
Warto się tym zainteresować, warto być eko. Szczegóły w konkretnych gminach, bo nie wszystkie akurat to praktykują, ale większość, i można te informacje znaleźć także na stronach internetowych poszczególnych urzędów.